Śpiew kanonicznych psalmów. Reformowanie info. Niezwykłość psalmów. Księga psalmów pełni szczególną, a nawet wyjątkową rolę w całym Piśmie Świętym. Po pierwsze, tylko Księga Psalmów była pisana na przestrzeni około 1000 lat. Przynajmniej od psalmu Mojżesza na pustyni, to jest psalm 90, do niewoli Judy nad rzekami Babilonu, psalm 137. Obejmuje to prawie cały okres, w którym powstał Stary Testament. Po drugie, ta księga kanoniczna wyróżnia się tym, że napisało ją wielu ludzi. Mojżesz, Dawid, Salomon, Asaf, Etan, Heman, synowie Korego. Po trzecie, jest to najdłuższa księga w całej Biblii, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, licząca 150 rozdziałów. Jak wynika z Biblii Króla Jakuba, czyli wersji autoryzowanej, 150 psalmów jest ułożony w 5 księgach. Psalmy od 1 do 41, 42 do 72, 73 do 89, 90 do 106 oraz 107 do 150. Po czwarte, księga ta wyróżnia się swoją wszechstronnością, jak zauważyli wielcy ojcowie Kościoła. Atanazy nazwał ją uosobieniem całego Pisma Świętego. Bazyl Wielki uważa ją za kompendium całej boskości. Dla Marcina Lutra była to mała Biblia. Jan Calvin widział w niej anatomię duszy. Franciszek Deltisz powiedział: nie ma żadnej istotnej prawdy Nowego Testamentu, która nie byłaby zawarta w psalmach. Jedyna kanoniczna księga do śpiewania. Cztery poprzednie cechy w różny sposób służą piątej. Księga psalmów lub psalterz jest wyjątkowa, ponieważ tylko ona spośród 66 ksiąg biblijnych została napisana w wyraźnym Bożym celu, aby lud Boży mógł ją śpiewać. Wszystkie księgi Pisma Świętego, łącznie z psalmami, są przeznaczone do czytania i głoszenia, a także służą do właściwego kształtowania modlitwy, ale tylko psalmy mają kanoniczną funkcję śpiewnika. Po pierwsze, jest oczywiste, że są one pieśniami, ponieważ psalmy, oczywiście z wyjątkiem tytułów, których nie należy śpiewać, składają się wyłącznie z poezji lirycznej, z paralelizmami. Niektóre psalmy zawierają nawet refreny, zwłaszcza psalm 136. Po drugie, co jeszcze bardziej oczywiste, w nagłówkach psalmów znajdują się wzmianki o głównym muzyku, o śpiewakach, synowie Korego, o instrumentach muzycznych, neginot, sechmit, gittich i almotr, oraz o różnych melodiach, mutchalaben, ajel, sahar oraz inne. Po trzecie, księga jest ułożona w formie 150 oddzielnych pieśni. Od długich, jak 176 wersetów psalmu 119, do najkrótszych, liczących zaledwie 2 wersety, psalm 117. Po czwarte, w psalterzu znajduje się dosłownie mnóstwo nakazów śpiewania na chwałę Boga, na przykład psalm 47. Po piąte, król Dawid, główny autor psalmów, jest nazywany słodkim psalmistą Izraela. Po szóste, sam tytuł księgi w języku hebrajskim brzmi Sefir Tehelim. To się tłumaczy jako księga pochwał. W greckim przekładzie Septuaginty, używanym przez apostołów i wczesny kościół, ta kanoniczna księga jest nazywana psalmami lub psalterem. Po siódme, psalmy te są nazywane w Piśmie Świętym pieśniami Pana, przynajmniej w 3 różnych miejscach. Pierwsza księga Kronik, rozdział 25, wers 7, druga księga Kronik, rozdział 29, wers 27 oraz psalm 137, wers 4. Pan dał te pieśni i należy je śpiewać na Jego chwałę. Nazywa się je także pieśniami Syjonu, psalm 137, wers 3, a Syjon to Kościół Boży. Psalmy te są pieśniami Pana dla Syjonu, który lud Boży ma śpiewać na Jego chwałę. Dawid odgrywa w tym wszystkim kluczową rolę, ponieważ to on napisał większość pieśni Pana dla Jego Kościoła. Jak wyjaśnia druga księga Samuela, rozdział 23, wers 1. Po pierwsze, nazywano go mężem, który został wywyższony, to znaczy powierzono mu wywyższoną pozycję psalmisty Kościoła Bożego. Jest to urząd w służbie Jahwe i żaden człowiek nie może go sobie przywłaszczyć. Porównaj list do Hebrajczyków, rozdział 5, wers 4. Po drugie, jest on nazywany pomazańcem Boga Jakuba. Został wyniesiony na wysokość przez namaszczenie, to znaczy przez upoważnienie i wyposażenie przez Ducha Bożego do napisania dla nas tych psalmów. Dlatego, po trzecie, nazywany jest słodkim psalmistą Izraela. Zastosowanie psalmów według Starego Testamentu. Co Stary Testament mówi nam o historycznym zastosowaniu psalmów? Psalm 30, jak wskazuje jego tytuł, był śpiewany na poświęcenie przybytku Dawida, czyli jego królewskiego pałacu. Psalmy śpiewano przy wnoszeniu Arki Przymierza do Jerozolimy. Pierwsza księga Kronik, rozdział 15, wers 16-22, wersety od 27-28. Dawid ustanowił śpiewanie psalmów w przybytku dla Arki w Jerozolimie. W pierwszej księdze Kronik, rozdziału 16, gdzie cytuje się kolejno różne części psalmów. Psalm 105, 96 oraz 106. Również w świątyni Salomona ustanowiono lewicki śpiew psalmów. pierwsza księga Kronik, rozdział 6, wersety 31-47. Dawid wyznaczył 4000 lewitów jako muzyków, w tym 288 przywódców kultu, aby chwalili Boga śpiewem. Mężczyźni ci śpiewali psalmy podczas codziennych, porannych i wieczornych ofiar składanych na ołtarzu Jahwe. Pierwsza księga Kronik, rozdział 23, werset 30. Podczas cotygodniowego szabatu. Porównaj psalm 92. Podczas comiesięcznych nowiw księżyca i dorocznych świąt, takich jak Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Przybytków. Psalmy 81, werset od 1 do 5. W pierwszej księdze Kronik, rozdziału 9, wersetu 33 czytamy, że lewici śpiewali psalmy dniem i nocą w Sanktuarium Bożym w Jerozolimie. Kiedy starotestamentowy kościół został zreformowany za panowania królów Joasza z Jehojadą, najwyższym kapłanem, Ezechiasza i Jozjasza, śpiewano w nim psalmy ułożone przez Dawida i Asafa. Czytamy, że psalmy śpiewano także przy innych okazjach, przy poświęceniu świątyni Salomona. Druga księga Kronik, rozdział 5, wersety 12-13. Jako pieśni bojowe armii Jozafata, gdy wyruszała do walki z Amonitami, Moabitami i Edomitami. Druga księga Kronik, rozdział 20, werset 21. Przy zakładaniu fundamentów pod świątynię Zerubabela oraz przy poświęceniu odbudowanych murów Jerozolimy. Ogólnie rzecz biorąc, psalmy śpiewano, gdy lud Boży udawał się do Jerozolimy, aby obchodzić trzy wielkie święta pielgrzymkowe. Każdy z 14 specjalnych psalmów nazywano pieśnią stopni, czyli o wstępowaniu lub wchodzeniu do góry, czyli do świątyni w świętym mieście. Psalmy od 120 do 134. Niektóre psalmy śpiewano szczególnie wtedy, gdy święci byli utrapieni, na przykład psalm 102, lub znajdowali się w głębinach. Psalm 130. Psalm 137 był najpierw śpiewany nad rzekami Babilonu. Same psalmy mówią nam, że mają być śpiewane przez nas, pogan, w czasach Nowego Testamentu. Psalm 117, werset 1 nakazuje: chwalcie Pana wszystkie narody. To znaczy nie tylko etniczni Żydzi. Chwalcie Go wszyscy ludzie. Dosłownie, ludy w liczbie mnogiej. Cytuje go apostoł Paweł na poparcie swojej pracy misyjnej wśród pogan. Chwalcie Pana wszyscy poganie i wysławiajcie Go wszyscy ludzie. List do Rzymian, rozdział 15, werset 11. Psalm 100, wersetu 1 mówi: radośnie wykrzykujcie Panu wszystkie ziemie, włączając w to Singapur, Irlandię Północną, Brazylię i Malawi. Pan zastępów chciałby, abyśmy w epoce Nowego Testamentu, epoce, o której mówią same psalmy, śpiewali na Jego chwałę za pomocą kanonicznego psalterza. Co więcej, Bóg chce, abyśmy śpiewali je aż do końca świata, o którym psalmy mówią. Na przykład psalm 50, 98, 102. Wszystko to jest zgodne z faktem, że Dawid został wyniesiony na wysokość jako słodki psalmista Izraela, czyli Kościoła Bożego. Druga księga Samuela, rozdział 23, wers 1. Użycie ich przez Chrystusa w Jego ziemskiej służbie. Praktycznie powszechnie uznaje się, że Żydzi w czasach Chrystusa śpiewali psalmy. Psalmy kanoniczne były śpiewane w świątyni w drodze do Jerozolimy na święta pielgrzymkowe, w domu i w innych miejscach. Co więcej, prawie wszyscy zgadzają się, że Żydzi śpiewali psalmy Halal, Alleluja, czyli chwalcie Pana, podczas Paschy, psalmy od 113 do 118. Po Jego ostatniej Pasze i pierwszej Wieczerze Pańskiej czytamy, że Jezus i 11 uczniów śpiewali te natchnione pieśni. A gdy odśpiewali hymn, poszli na Górę Oliwną. Poszukaj Ewangelii Mateusza, rozdział 26-30, Ewangelii według Marka, rozdział 14, werset 26. Duch Święty mówi nam coś bardzo ważnego w tym krytycznym momencie życia Chrystusa. Wkrótce zostanie on zdradzony i ukrzyżowany za wszystkie grzechy wszystkich wybranych przez Boga. Właśnie ustanowił Wieczerzę Pańską, sakrament Nowego Testamentu, w miejsce starotestamentowej Paschy. Była to cena, podczas której wypowiedział te wielkie słowa. Albowiem to jest moja krew, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Następnie Chrystus, głowa Kościoła i 11 uczniów, przywódcy Kościoła Nowego Przymierza, śpiewali psalmy Hallel. W ten sposób Pascha przemija jako zwyczajne zachowanie Starego Przymierza. Porównaj pierwsze księgi Kronik, rozdział 5, werset 7, ale śpiew psalmów przechodzi do nowej dyspensacji. Kanoniczny śpiew psalmów jest tu zjednoczony z Wieczerzą Pańską, która ma trwać aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa w wielkiej chwale na obłokach nieba ze świętymi aniołami. Septuaginta. Jakiś czas po ukończeniu księgi psalmów i natchnieniu wszystkich pozostałych ksiąg Starego Testamentu, pisma hebrajskie zostały przetłumaczone na język grecki. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź jest taka, że wielu Żydów było rozproszonych poza swoją starożytną ojczyzną, zwłaszcza we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. W tamtych czasach wielu ludzi w Imperium Rzymskim mówiło po grecku, w tym także Żydzi. Z biegiem lat Żydzi, a przynajmniej wielu z nich, utracili umiejętność czytania i słuchania języka hebrajskiego. Dlatego około roku 200 przed naszą erą, powstało greckie tłumaczenie Starego Testamentu, tak jak my go teraz nazywamy. Wersja ta, Septuaginta, była używana w synagogach żydowskich. Większość Żydów i prozelitów, którzy posiadali egzemplarze Biblii, miała ten grecki przekład. Używano go do zapamiętywania i nauczania. Krótko mówiąc, grecka Septuaginta była Biblią ówczesnego kościoła. A co z przekładem psalmów w Septuagincie? Hebrajska Sefer, Telim, czyli Księga Pochwał, stała się po grecku psalmoi, która w języku polskim znana jest jako psalm lub psałterz. Same greckie tytuły psalmów zawierają trzy słowa. I tylko trzy słowa, określające te psalmy jako materiał do śpiewania. Psalmos, co się tłumaczy jako psalm, hymnos, hymn i odee, czyli pieśń. Co się stało, gdy Ewangelia rozprzestrzeniła się z Jerozolimy do Judei, Samarii i dalej? Apostołowie, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, udali się najpierw do synagogi. Bóg powołał z ich grona swój naród wybrany. Ci wierzący Żydzi i prozelici stali się zalążkiem Kościoła Nowego Testamentu, do którego dołączyli inni. Biblia tych rodzących się kościołów była Septuagintą. Trzy kluczowe rzeczowniki w liście do Efezjan, rozdział 5, werset 19 i liście do Kolosan, rozdział 3, werset 16. Jak czytamy w liście do Efezjan, rozdział 5, werset 19. Rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe i śpiewając i grając w swoim sercu Panu. List do Kolosan, rozdział 3, werset 16. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy i hymny i pieśni duchowe. Z wdzięcznością śpiewajcie w sercach waszych Panu. Pytanie brzmi, co oznaczają te trzy rzeczowniki? Psalmy, hymny i pieśni. Jeszcze bardziej podstawowe jest pytanie. Jak mamy określić, co oznaczają psalmy, hymny i pieśni? Czy przychodzimy z własnym, z góry przyjętym poglądem na to, co te słowa znaczą na scenie ewangelicznej XXI wieku? Czy też pozwalamy, aby kontekst historyczny i biblijny określił, co miał na myśli apostoł Paweł, a co rozumieli Efezjanie i Kolosanie? Najpierw przyjrzyjmy się słowu psalmos, czyli psalm. Prawie wszyscy, łącznie ze śpiewkami nieinspirowanych hymnów, przyznają, że chodzi o biblijne psalmy. Psalmoi, czyli psalmy, to tytuł najdłuższej księgi kanonicznej w greckiej Septuagincie i w naszych angielskich Bibliach. Psalmos występuje również w 67 tytułach psalmów 11 razy w samych psalmach w Septuagincie, jak również często pojawia się w księdze psalmów w naszych angielskich Bibliach. To jest jasne i proste. Po drugie, do czego odnoszą się hymnoi lub hymny w liście do Efezjan, rozdział 5, werset 19 i liście do Kolosan, rozdział 3, werset 16? Przyjrzeliśmy się już psalmom Hallel, które Chrystus i jego 11 uczniów śpiewali po Wieczerzy Pańskiej i zauważyliśmy, że natchnione psalmy od 113 do 118 zostały nazwane hymnami. Ewangelia według Mateusza, rozdział 26-30, Ewangelia według Marka, rozdział 14, werset 26. W liście Hebrajczyków, rozdział 2, werset 12, Jezus Chrystus mówi: będę głosił imię Twoje braciom moim, w pośród zboru będę śpiewał Tobie chwałę lub będę Ci hymnował. Przy czym czasownik w tym ostatnim zdaniu jest formą hymnos. Ten hymn jest cytatem z psalmu 22, werset 22. W przekładzie Septuaginty słowo hymnos, czyli hymn, występuje w 6 tytułach psalmów i 7 razy w samych psalmach. W drugiej księdze Samuela, pierwszej i drugiej księdze Kronik oraz księdze Nehemiasza w tej greckiej wersji jest około 16 miejsc, w których psalm jest nazwany hymnos, czyli hymn, lub ode, czyli pieśń, a jego śpiewanie jest nazwane hymningiem, od hymnos. Egipski Żyd, Filon, zmarły około 40 do 50 roku naszej ery, często określa psalm mianem hymnos. Jest to zresztą jego zwyczajne słowo w odniesieniu do psalmów kanonicznych. Ty i ja w naszym wieku i w naszej kulturze nazwalibyśmy je psalmami, ale Filon w swoim świecie i w swoich czasach zwykle nazywał je hymnami. Podobnie Józef, Żyd żyjący w ostatnich 2/3 pierwszego wieku naszej ery, wielokrotnie nazywał psalm hymnos, czyli hymnem. Po trzecie, kończmy słowem ode, czyli pieśń, użytym na przykład w tytule psalmu 40 pieśń. Po trzecie, kończymy słowem ode, czyli pieśń, użytym na przykład w tytule psalmu 45, pieśń o miłości. Słowo ode lub pieśń występuje w 36 tytułach psalmów w Septuagincie i 9 razy w samych psalmach. Pieśni duchowe. Po wykazaniu, że psalmy, hymny i pieśni z listu do Efezjan, rozdział 5, 19 i listu do Kolosan, rozdział 3, werset 16, to inne określenie tego, co nazywamy psalmami kanonicznymi. Kontynuujemy nasze rozważania nad tymi dwoma kluczowymi wersetami. List do Efezjan, rozdział 5, werset 19. Rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w swoim sercu Panu. List do Kolosan, rozdział 3, werset 16. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie się nawzajem przez psalmy i hymny i pieśni duchowe. Z wdzięcznością śpiewajcie w sercach waszych Panu. Kwalifikatorem słowa pieśń w obu tekstach jest przymiotnik duchowy. Duchowy w Biblii oznacza wiele więcej niż religijny. Duchowy w Piśmie Świętym oznacza z Ducha Świętego, należący do Ducha Świętego lub przez Niego określony. List do Efezjan rozdział 5, wers 19 i list do Kolosan rozdział 3, wers 16 mówią o pieśniach, które są z Ducha. A 150 psalmów to z pewnością pieśni Ducha Świętego. Są one natchnione lub tchnięte przez Ducha Świętego jako Jego słowo. Drugi list do Tymoteusza rozdział 3, wers 16. Drugi list Piotra rozdział 1, wers 21. Cytując psalm 95, wers 7, list do Hebrajczyków rozdział 3, wersety 7-8 stwierdza, jak mówi Duch Święty. Jeśli dziś usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych. Whitefield wyjaśnia znaczenie słowa duchowy w Piśmie Świętym. Spośród 25 przypadków, w których słowo to występuje w Nowym Testamencie, w żadnym nie schodzi ono nawet tak nisko w swoim odniesieniu jak duch ludzki. W 24 z nich pochodzi od pneuma, Duch Święty. W tym sensie przynależności lub determinacji przez Ducha Świętego użycie duchowy w Nowym Testamencie jest jednolite. Z jednym, jedynym wyjątkiem. Z listu do Efezjan rozdział 6, wers 12, gdzie wydaje się odnosić do wyższych, choć nadludzkich inteligencji, to znaczy złych aniołów, którzy są duchami. Porównaj psalm 104, werset 4, list do Hebrajczyków rozdział 1, wers 7-14. Właściwym tłumaczeniem tego słowa jest duchowy. W każdym przypadku jest nadany przez ducha, kierowany przez ducha lub zdeterminowany przez ducha. Wszyscy zgodzą się, że przymiotnik duchowy z ducha z pewnością kwalifikuje słowo pieśni. Może ono również kwalifikować psalmy i hymny, jako również pieśni. Byłoby to zgodne z gramatyką grecką i biblijnym znaczeniem wszystkich trzech rzeczowników. W tym momencie ktoś mógłby powiedzieć, zatem werset ten oznacza śpiewajcie psalmy, psalmy i psalmy. Na to odpowiadamy tak. Czy nigdy nie zauważyłeś, że Biblia zawiera wiele takich trójek? Apostoł Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy głosił, że Pan Jezus Chrystus został zatwierdzony przez Boga przez moce, cuda i znaki. Dzieje apostolskie, rozdział 2, wers 22. Różne sposoby mówienia o jednej rzeczy. Cuda. Według drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdział 34, wers 7, Bóg przebacza nieprawość, przestępstwo i grzech. Znowu, różne sposoby mówienia o tym samym. Trzy rzeczowniki. Psalmy, hymny i pieśni zostały użyte w liście do Efezjan, rozdział 5, 19 i liście do Kolosan, rozdział 3, 16. Ponieważ to te trzy określenia, jedyne trzy słowa użyte w Biblii w odniesieniu do psalmów duchowych, czyli pochodzących od Ducha Świętego, które Bóg dał swojemu Kościołowi do śpiewania. Inne punkty z listu do Efezjan rozdział 5, wers 19 i listu do Kolosan rozdział 3, wers 16. W tytułach psalterza greckiej Septuaginty, Starego Testamentu większości ówczesnego Kościoła, występują różne kombinacje. 12 razy mówi się, że jedna z natchnionych odez jest psalmem i pieśnią, przy czym pierwszy i trzeci termin jest w liście do Efezjan rozdział 5, wers 19 i liście do Kolosan rozdział 3, wers 16. Dwa razy psalm kanonicznie jest nazwany psalmem i hymnem, czyli dwoma pierwszymi z trzech terminów użytych w tych kluczowych tekstach. W nagłówku psalmu 75, który w Septuagincie nosi numer psalmu 76, użyte są słowa psalm, hymn i pieśń. Dokładnie te trzy terminy, które występują w liście do Efezjan i Kolosan. To połączenie śpiewu i melodii w psalmach i hymnach i pieśniach duchowych. W liście do Efezjan rozdział 5, 19 występuje w innych miejscach i w różnych formach w psalterzu Septuaginty. Na przykład psalm 26, wers 6, 56, wers 8, 104, wers 2, 107, wers 2. Dzięki tym natchnionym pieśniom chrześcijanie są dobrze przygotowani do wypełnienia powołania, jakim jest wzajemne nauczanie i napominanie się. List do Kolosan rozdział 3, wers 16. Zgodnie z Biblią, to właśnie czynimy w śpiewie. Jest to część celu naszego śpiewanego uwielbienia, wzajemne nauczanie i upominanie się, jak również oddawanie chwały Bogu i umacnianie się w naszej skale. Jednym ze słów użytych w hebrajskich tytułach psalmów jest maschil, który odnosi się do nauczania lub pouczania. Wszyscy zgodzą się, że bogata treść 150 psalmów daje nam wiele nauki. Im więcej będziesz śpiewał psalmy ze świętymi, tym bardziej uświadomisz sobie, że wszyscy nauczamy i napominamy się nawzajem przez święte Słowo Boże. Weźmy na przykład psalm 37. Ufaj Panu i czyń dobrze. W Panu też się rozkoszuj. Powierz Panu swoją drogę, w Nim też pokładaj ufność. Odpocznij w Panu i cierpliwie na Niego czekaj. Nie lękaj się. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie zapalaj się gniewem do czynienia zła. Wersety 3, 4, 5, 7, 8. W kościele śpiewie zboru uczymy i napominamy się wzajemnie za pomocą nieomylnych psalmów. Czy chcemy nauczać i upominać w kościele za pomocą omylnych, stworzonych przez człowieka hymnów, które mogą się mylić i w wielu przypadkach zbłądzić? List do Kolosa rozdział 3, wers 16 mówi o słowie Chrystusa. Psalmy są niewątpliwie słowem Chrystusa, ponieważ to On jest ich autorem. Ponieważ Duch Chrystusa mówił w Starym Testamencie, zwłaszcza w psalmach, o Jego cierpieniach i o chwale, która ma nastąpić. Pierwszy list Piotra, rozdział 1, werset 12. Psalmy mówią o Panu Jezusie bezpośrednio, na przykład psalm 2. I w sposób typiczny, zwłaszcza przez Dawida, słodkiego psalmistę Izraela, który jest wielkim typem Chrystusa jako prześladowanego i chwalebnego króla. Na przykład psalmy 16, 18, werset 22, psalm 24, 41, 55, 68, 69, 110. Bóg poddał Dawida swoim doświadczeniom, aby nas nauczyć o cierpieniach i zwycięstwie Jezusa Chrystusa. Również liczne odniesienia do krwawych ofiar prawa ceremonialnego są typem ofiary ukrzyżowanego Syna Bożego. Psalmy 22, 40, 51. Nauczając i upominając się wzajemnie Bożymi psalmami, Słowo Chrystusa mieszka w nas obficie. List do Kolosan, rozdział 3, werset 16. Także cieszymy się społecznością przymierza z Trójcą Świętą. Czy pieśni są społecznością przymierza z Trójcą Świętą? Czy pieśni stworzone przez człowieka są Słowem Chrystusa? Czy Kościół będzie mógł stanąć przed Bogiem w dniu sądu ze swoimi nieinspirowanymi śpiewnikami i powiedzieć: śpiewaliśmy Słowo Chrystusa? Co więcej, list do Kolosan, rozdział 3, werset 16, mówi, że mamy nauczać i upominać się nawzajem tymi duchowymi pieśniami we wszelkiej mądrości. Jeśli chodzi o psalterz, Boży śpiewnik, możemy z całą pewnością powiedzieć, że nauczamy i napominamy we wszelkiej mądrości, ponieważ jego autorem jest Chrystus, który jest samą mądrością Bożą. Księga Przysłów, rozdział 8, pierwszy list do Koryntian, rozdział 1, werset 24. I objawia on mądrość Bożą. Czy istnieje jakiś ludzki śpiewnik, który zawierałby całą mądrość? Co więcej, list do Efezjan, rozdział 5, stwierdza, że śpiewanie psalmów bożych, werset 19, jest sposobem na napełnienie Duchem Świętym. Werset 18. To jest związek pomiędzy wersetem 18 a wersetem 19 w liście do Efezjan, rozdział 5. Śpiewanie pieśni Pana, psalm 137, werset 4, jest danym przez Boga sposobem na napełnienie Duchem Świętym, a więc pod Jego błogosławionym wpływem. To boskie napełnienie nie ma nic wspólnego z doświadczeniem drugiego błogosławieństwa, zachwalanym przez zielonoświątkowców, ale ma wszystko wspólne ze śpiewaniem natchnionych psalmów. W liście do Efezjan, rozdział 5, werset 19 i liście do Kolosan, rozdział 3, werset 16 należy również zauważyć, że nie jesteśmy powołani do pisania pieśni uwielbienia. W Nowym Testamencie jest mowa o różnego rodzaju darach duchowych, na przykład w liście do Rzymian, rozdział 12, wersety od 6 do 8 i pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, werset od 8 do 10. W Nowym Testamencie jest 6 urzędów kościelnych, niektóre nadzwyczajne i tymczasowe. Apostołowie, prorocy i ewangeliści, inne zwyczajne i stałe, pastorzy, starsi i diakoni. Jednak w Nowym Testamencie nie ma żadnego urzędu, który mógłby być przeznaczony do pisania pieśni kościelnych, ani też Nowy Testament nie wspomina o żadnym darze Ducha Świętego, który by to umożliwiał. Mamy jednak ten piękny dar od Boga, 150 natchnionych psalmów. Wiele z tych duchowych pieśni zostało napisanych przez Dawida, który został obdarzony potrzebną łaską jak ten, który został namaszczony przez Ducha Pańskiego, spełniając urząd wielkiego psalmisty Izraela. Nie piszemy więc pieśni, lecz śpiewamy pieśń, i to pieśń Syjonu. Psalm 137, werset 3. Dodatek. Regulacyjna zasada kultu publicznego. Drugie przykazanie uczy nas, w jaki sposób należy czcić świętego Boga, dodając do tego przerażającą przestrogę. Ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym i karzącym nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20, werset 5. Zazdrosny Bóg mówi nam z nieba, że jest zazdrosny o swoją cześć. Dlatego każdy chrześcijanin musi uważać, aby oddawać mu cześć we właściwy sposób i być zazdrosnym o właściwe oddawanie czci Wszechmogącemu. Jahwe mówi: wszystko, co ci przekazuję, zachowaj, abyś czynił, nie dodawaj do tego ani nie odejmuj od tego. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 12, werset 32. To są słowa naszego Zbawiciela, skierowane do Jego Kościoła. W Nowym Testamencie, w Wielkim Piśmie. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem, i niczego więcej. Ewangelia według Mateusza, rozdział 28, werset 20. Apostoł Paweł mówi o ciężkim grzechu kultu woli. List do Kolosan, rozdział 2, werset 23. Kult woli to oddawanie czci Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa według naszej woli, a nie Jego. To każdy sposób lub forma oddawania czci, która nie jest nakazana w Jego natchnionym i nieomylnym słowie. Ta biblijna nauka jest znana jako zasada regulacyjna w solidnych, konfesyjnych kościołach prezbiteriańskich i reformowanych. Niestety, w naszych zdegenerowanych czasach wielu ludzi nigdy nawet nie słyszało o zasadzie regulacyjnej, a co dopiero usłyszeć, jak jest ona wiernie głoszona, wyjaśniana, rozwijana, stosowana i podtrzymywana. Wiele kościołów zawodzi swoich członków, nie nauczając tego kluczowego aspektu – całej Rady Bożej. Dzieje apostolskie, rozdział 20, werset 27. Jeśli ta biblijna prawda nie jest nauczana w Twoim zborze, jeśli nie jest ona zasadą panującą w Twoim sercu, to Ty i Twój zbór jesteście szeroko otwarci na niebiblijne elementy i działania podczas uwielbienia, a być może już się w nie angażujecie. Katechizm heidelberski, kontynentalne wyznanie reformowane, naucza w zasadzie regulatywnej. Pytanie 96. Czego Bóg wymaga w drugim przykazaniu? Odpowiedź. Abyśmy w żaden sposób nie przedstawiali Boga za pomocą obrazów, ani nie oddawali Mu czci w inny sposób, niż to nakazał w swoim słowie. Podobnie w skróconym katechizmie westminsterskim stwierdza się, że drugie przykazanie zabrania oddawania czci trójjedynemu Bogu za pomocą obrazów lub w jakikolwiek inny sposób nie określony w Jego słowie. Odpowiedź 51. Standardy westminsterskie, wyznania wiary kościołów prezbiteriańskich stwierdzają, że elementy publicznego kultu Bożego muszą być ustanowione, ograniczone, przepisane lub wyznaczone przez Boga przemawiającego w Piśmie Świętym. Wyznanie westminsterskie 21.1. Większy katechizm westminsterski. Pytanie i odpowiedź 108-109. Krótszy katechizm westminsterski. Pytanie i odpowiedź 50-51. Wyznanie zachodnie 21.3-5 oraz Westminster większy. Pytanie i odpowiedź 108. Wymieniają to, co nazywa się częściami zwyczajnego kultu religijnego Boga. Modlitwa, czytanie pisma, głoszenie słowa, śpiewanie psalmów, sakramenty, dyscyplina kościelna i tym podobne. Pytanie brzmi, czy taki, a taki element kultu kościelnego ma uzasadnienie w Słowie Bożym? Jeśli nie ma uzasadnienia, to jest to zabronione. Nie wolno ci tego robić, a żeby Bóg cię osądzi, jeśli to zrobisz, ponieważ jest zazdrosny o twój kult. Doktryna kultu kościelnego, którą wyznaje i praktykuje Kościół rzymski, luteranizm, anglikanizm i duża część współczesnego ewangelikalizmu, odbiegająca od Słowa Bożego brzmi, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Stanowisko reformowanych i prezbiterian brzmi, jeśli coś nie jest natchnione, jest zakazane. Zatem ciężar dowodu spoczywa na tych, którzy chcą wprowadzić lub bronić jakikolwiek element kultu. Czy potrafią udowodnić, że mają na to konkretny, jasny nakaz ze Słowa Bożego? Pamiętajmy, że Pismo Święte głosi, wszystko co nie jest z wiary jest grzechem. List do Efezjan, rozdział 14, werset 23. Wyznanie westminsterskie, rozdział 21, werset 5, określa nie tylko elementy kultu, ale także ważne szczegóły dotyczące tych części służby Bożej. Wymagane jest nie tylko czytanie pism, ale także czytanie pism z bogobojną bojaźnią. Kazanie musi być zdrowe. Nie może być słabe, skompromitowane, heretyckie czy też zwykłe. I ma być przyjmowane przez zgromadzenie ze świadomym słuchaniem słowa. Śpiew musi być śpiewem psalmów z łaską w sercu. Wszystkie te rzeczy są częścią biblijnej zasady regulacyjnej kultu, zgodnie z konfesją westminsterską, rozdział 21, werset 5. Krótko mówiąc, nie wolno nam oddawać czci trójjedynemu Bogu w żaden sposób, który nie jest przewidziany w Piśmie Świętym. Wyznanie westminsterskie 21.1. Dopuszczalny sposób oddawania czci prawdziwym Bogu jest ustanowiony przez Niego samego, tak ograniczony Jego własną objawioną wolą, że nie można Go czcić według wyobrażeń i zamysłów ludzkich ani potrzeb szatana. Pod jakimkolwiek widzialnym przedstawieniem się, ani w jakikolwiek inny sposób, który nie jest przepisany w Piśmie Świętym. Jest to daleko idąca zasada, obejmująca nie tylko materiał do śpiewanego uwielbienia, ale także wykluczająca takie rzeczy jak słowa świadectwa, dramaty, soliści, numery specjalne i tym podobne. W kościelnych nabożeństwach wszystkie takie elementy i działania w oficjalnym kulcie Kościoła nie są prezbiteriańskie, nie są reformowane i nie są biblijne. Dziękuję za uwagę. Za wszelkie przejęzyczenia przepraszam. Zapraszam do artykułu źródłowego, w którym jest wiele odnośników do Słowa Bożego.